Dobrze, więc w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o odkrywaniu przyczynowości z danych, prawda? Uczenie się w ogóle sieci bajesowskich. I nie pamiętam, czy ja skończyłem, czy do końca samego doszedłem, czy nie. Powiedzcie mi, chyba doszedłem do samego końca, prawda?
Chyba skończyliśmy, a jeszcze mam takie pytanie organizacyjne, bo to są przedostatnie zajęcia.
Przedostatnie, tak.
I esej mamy oddać w jakim terminie i czy jakieś wskazówki wytyczne do eseju?
Tak, ja wam wyślę przypomnienie. Wyślę pewnie po ostatnich zajęciach. Tydzień, dwa, no ile tam będziecie potrzebowali. Tydzień wystarczy, czy...
Zróbmy te dwa tygodnie.
Dwa tygodnie, dobrze.
Mamy dużo rzeczy do oddania, to żeby mieć taki margines.
To wystarczy, dlatego że oceny są chyba, muszę wstawić, to będzie zaliczenie, nie zaliczenie, muszę wstawić chyba do 20 czy któregoś, także mamy czas na to. Także dwa tygodnie po ostatnich zajęciach, ja Państwu jeszcze wyślę jakieś przypomnienie na ten temat i nie stresujcie się tym tak bardzo. To, co powinniście tutaj zdecydowanie zrobić, to po prostu niech to będzie okazją do przemyślenia tych rzeczy w waszym doktoracie. Bo w tej fazie już każdy z was ma temat, pracuje nad tym, także niech to będzie okazją do przemyślenia. Jeśli to będzie krótsze niż ja tylko daję maksimum, nie daję minimum długości, także raczej to jest łatwe. Przemyślcie jakiś aspekt, znajdźcie doktoratu, który pasuje do tych metodologii i spróbujcie coś tam wymyśleć. Nie musicie się tym martwić, ja tego nie będę oceniał w tym sensie, że to jest dobry pomysł czy nie. Komentarz ewentualnie udzielę, coś tam, jakieś porady, będę miał na to czas, żeby to przeczytać uważniej i coś wam tam w tym poradzę. Także to jest sposobność dla was, ewentualne moje zdanie na ten temat może się okazać użyteczne. Pamiętajcie, to jest tylko zaliczenie, nie zaliczenie tego przedmiotu. Wysłanie mi tego raportu to już jest spełnienie warunków, także... Ale potraktujcie to raczej poważnie w tym sensie waszej pracy. Niech to będzie coś tam, jakbyś tam się przyczynił do waszej pracy. Ja chyba o wszystkim mówiłem, także te slajdy pobiegną już sobie. Słuchajcie, dzisiaj powiem wam jeszcze o jednej rzeczy, którą jest w takim razie, która jest związana z tym, mianowicie walidacja modeli. Chyba o tym nie mówiłem, nie rozpoczynałem tego. O kurczę, czyżbym nie miał internetu tutaj? No nie. Dołączaj się, kolego. Chyba tutaj był internet w tym. Nie wiem, dlaczego on tego nie pamięta. Już po raz kolejny muszę tutaj... Proszę Państwa, bardzo tutaj zajmie mi to dosłownie minutkę. Can't connect to this network. No dobrze, w takim razie zrobię sobie ten. Przepraszam bardzo, muszę załadować te slajdy. Nie wiedziałem, że ja nie mam ich załadowanych, bo one są w chmurze. Tylko pokazane, że są, a Dropbox to synchronizuje. Zrobię sobie hotspota i wtedy dołączę się przez hotspota. Dobrze. To dosłownie super szybki internet nie jest. Jeszcze raz to zróbmy. Dziwne, bo tutaj miałem internet i z jakiegoś powodu nie pamięta tego, że ja byłem załadowany. Może to jakoś pomoże. Strasznie powoli. Ojejku. O, już. Super. Świetnie. W takim razie powiem wam, to nie zajmie mi całego spotkania. ponieważ mi to nie zajmie całego spotkania, będę mógł zacząć ostatnią część, która jest po prostu tym rozszerzeniem metodologii do teorii decyzji, czyli do dodatkowych tych rzeczy użyteczności i decyzji. Także rozpocznę następne slajdy. W międzyczasie może od razu załaduję, niech się ładują one. Niech to się ładuje, a ja... Dobrze, super. W takim razie to, o czym w tej chwili powiem, to jest w jaki sposób te modele możemy, których się nauczyliśmy z danych, jak my możemy je ewaluować, czyli jak my możemy te modele ocenić, czy one są dobre, czy nie są dobre. Zaraz, gdzie jest moja myszka?
Tutaj, na prezentacji.
A, tam jest. Jakie mogę na mój... A, już tutaj, dobrze. Mam po prostu dwa ekrany. Dobrze, w takim razie o co tutaj chodzi w tej walidacji? I to jest coś, co... Parę tutaj rzeczy jest bardzo informatycznych, ale one się przydadzą wam, dlatego że jeśli byście kiedykolwiek stosowali tę metodologię i uczyli się z danych, zawsze pozostaje podstawowe pytanie, czy... To jest bardzo ważny slajd. Tak naprawdę, skąd my wiemy, że to, czego się nauczyliśmy, jest rzeczywiście cokolwiek warte? No w kontekście tego przedmiotu my się uczymy modelu, który chcemy później wykorzystywać. Czy mamy jakąś kolekcję danych, uczymy się modelu i chcielibyśmy potem ten model użyć w jakimś systemie wspomagania decyzji, prawda? My tutaj mówimy o teorii decyzji, analizie decyzji i tak dalej. Mamy model, który chcemy używać. Jak używać, pamiętacie? Ja na początku gdzieś tam dałem Państwu przykład. Weźmy sobie ten przykład z danymi bankowymi. Pokazałem go Wam zaraz, jak gdzieś to mam. Tutaj jest zbiór danych, na przykład bankowy. Uczę się z tego zbioru danych modelu. Powiedzmy, używam sobie pierwszego z brzegu algorytmu. Proszę bardzo. Ach, nie widzę, dlatego że z jakiegoś powodu też nie pamiętam i tego, że ja chcę duplikować ekran zawsze, a on mi... Tak, nauczyłem się modelu, prawda? I teraz chciałbym, mogę tego modelu użyć. Pamiętacie, że ja chyba nawet to pokazywałem. Gdy pokażę te wszystkie węzły jako prawdopodobieństwa brzegowe i pokazuję prawdopodobieństwa brzegowe każdego z tych węzłów, chciałbym przewidywać to, czyli czy mój klient spłaci pożyczkę, którą mam zamiar jemu albo jej udzielić. Ja mogę używać tego modelu do przewidywania. Na przykład pytam się, jaki zawód ktoś ma, jaki stan posiadania, jaki wiek i tak dalej. No i to mi daje prawdopodobieństwo tego, że ten ktoś mi spłaci pożyczkę. No i pytanie teraz, czy ten model jest cokolwiek wart? Prawda? Jak on jest dobry w przewidywaniu tego, że ktoś spłaci pożyczkę? To jest podstawowe pytanie zawsze w uczeniu się, czy to, czego się nauczyliśmy, jest cokolwiek warte, czy możemy coś z tym zrobić? Tak, to jest podstawowe pytanie i to pytanie istnieje zawsze przy uczeniu się maszynowym. Jak pewnie wiecie, w dziedzinie sztucznej inteligencji jest taka poddziedzina uczenie maszynowe, machine learning po angielsku. No i to pytanie jest podstawowe tutaj, czy jak możemy dokonać jakiejś oceny tego, czego się nauczyliśmy. I tutaj są różne oczywiście odpowiedzi, ludzie czasami machają rękami, ściemniają, prawda, no mówię to, co widzę w tych danych, no ale tutaj pytanie oczywiście, skąd wiesz, że to, co widzisz, jest tam, rzeczywiście. Ktoś może powiedzieć, mój model dobrze sobie radzi w praktyce, no ale oczywiście od razu pytanie jest, co to znaczy dobrze sobie radzi, czy jakieś masz miary tego. Więc taka odpowiedź, że mam jakąś miarę niezawodności tego modelu czy jakości, to wiele lepsze pytanie. W wypadku uczenia się przyczynowości z danych można powiedzieć, że niezależnie potwierdziłem to eksperymentalnie, czego nauczyłem się z danych. Także różne pytania, one są tak naprawdę w kolejności od najsłabszych odpowiedzi do najlepszych. I najczęściej to, co robimy, to jest to samo dokładnie, co robimy w nauce przy wszelkiego rodzaju eksperymentach. Mamy tu jakąś populację, na przykład populację Polaków. Jakiś tam jest jakiś parametr tej populacji, na przykład, no nie wiem, procent ludzi chorych na COVID na przykład, prawda? Średnia. Czyli nie wiem, jaka ta liczba jest, 1 na 1000, może 1 na 10 tysięcy w tej chwili. Najczęściej robimy to, że wybieramy sobie jakąś próbkę tych ludzi i na podstawie tej próbki liczymy tą statystykę. O, lepszy przykład, te sondaże przedwyborcze, prawda? Mamy populację Polaków, którzy głosują i tam jest pewien procent, tak, na przykład średnia, jaki procent zagłosuje na Trzaskowskiego, prawda? Na przykład. No i tutaj oczywiście, jak to robią te wszystkie sondażownie, wybierają próbkę Polaków, no i na podstawie tej próbki określają, jaki procent będzie głosowało, no i opublikują to, prawda? I to jest ten właśnie podejście ogólne stosowane. Także najczęściej my się uczymy z próbki, prawda? Jakiegoś tam obrazu rzeczywistości, który tam sobie wyciągnęliśmy skądś. I teraz bardzo ważna idea, która jest, to wszystko, o czym mówię, jest używane, to jest chleb z masłem w większości podejść w uczeniu maszynowym, ale to jest też coś, co powinniście wiedzieć, dlatego że to są te terminy, które wystąpią prędzej czy później również w waszych badaniach, gdy cokolwiek badacie, jakiś tam macie model, coś zaprojektujecie, jakąś tam macie funkcję, jakąś regresję, chcecie sprawdzić, jak to sobie radzi. Pierwszy pomysł, bardzo, bardzo istotny. Myślę, że ten pomysł, no, uczenie maszynowe nie jest takie stare. Myślę, że ono pochodzi z lat 80. ubiegłego wieku. Nawiasem mówiąc, Polak był jednym z ludzi, którzy stworzyli w ogóle to. Niejaki Ryszard Michalski, pochodzący z Polski, znałem go, poznałem, bardzo dobry naukowiec i fajnie dziś rozmawiałem z nim na temat uczenia maszynowego i on mówi, że no, dlatego powstało między innymi w Polsce, że myśmy tutaj mogli się bawić. Nauka nie było dalej nacisku, żeby coś produkować, więc mogliśmy się tutaj bawić. No więc sobie bawiliśmy się tutaj na przykład, co możemy z danych wyciągnąć. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Byli też inni ludzie, którzy robili to w paru miejscach na świecie, ale Michalski był bardzo znany w tej dziedzinie. Pomysł ten pewnie od samego początku zwrócili uwagę na to pewnie statystycy albo też informatycy odkryli. To się nazywa po polsku walidacja krzyżowa, cross validation, walidacja krzyżowa. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jeśli nauczymy się jakiegoś modelu z danych, to testowanie tego modelu na tych samych danych jest nie fair. To można porównać do na przykład jakiegoś przedmiotu. Załóżmy, wy jesteście w jakimś przedmiocie, powiedzmy dokładnie ten, którym jesteście, ale jest egzamin z tego przedmiotu, prawda? Ja na tym przedmiocie, na każdych zajęciach przerabiam pytania, które będą na egzaminie. Na przykład jeśli tam trzeba coś policzyć, ja to przerabiam tutaj z wami, na tablicy, liczę i tak dalej. I mówię, no dokładnie z tych pytań, które przerabiamy tutaj, one będą na egzaminie. Prawda? No więc jaka jest najlepsza strategia przygotowania się do tego egzaminu? Uczymy się na pamięć odpowiedzi, prawda? No i albo samego rozwoju na pamięć po prostu. No a teraz, co by się stało, gdyby na tym egzaminie były pytania, które są bardzo podobne, czyli testują, powiedzmy, umiejętności, ale one byłyby trochę inne. No ci, którzy się nauczyli na pamięć tego, nie napisaliby tego egzaminu za dobrze, prawda? To jest oczywiste. I podobnie właśnie z uczeniem maszynowym. Uczymy się jakiegoś zbioru danych, a następnie używamy tego zbioru do testowania. No to jest po prostu beznadziejne. To po prostu algorytmy, które przeuczą się, dopasują się do danych za bardzo, będą działały świetnie. Ale jak jakiś będzie nowy zbiór danych, na których testujemy, którego ten algorytm nigdy nie widział, ten model tego nigdy nie widział, prawdopodobnie ten model będzie bardzo słabiutko sobie radził. Także walidacja krzyżowa, testowanie na innym zbiorze niż uczyliśmy się, jest takim podstawowym bardzo, no absolutnie każdy powinien to robić, dlatego że tylko wtedy możemy zauważyć, czy nasz model się za bardzo nie przeuczył. Prawda? Dane, których on nigdy nie widział, jak on sobie na tym radzi. Najprostszym, a to jest taki przykład inny, dwa modele Układu Słonecznego. model Ptolemeusza, który zakładał, że Ziemia jest w środku z powodów filozoficznych. No Ziemia, no to my, prawda, my jesteśmy najważniejsi, więc jesteśmy w środku. I wokół tej Ziemi się kręci Słońce, Księżyc, różne najrozmaitsze rzeczy. I tutaj, proszę Państwa, Ptolemeusz miał trudne zadanie, dlatego że tory planet są bardzo ciekawe, dziwne. Planeta sobie idzie, idzie przez ziemię, po niebie, a potem nagle zawraca, idzie w tą stronę, prawda? Takie kółeczko sobie robi. Niektóre planety grzecznie wokół Ziemi kręcą się, a niektóre takie mają dziwne jakieś koła, a niektóre planety w ogóle nawet nie kręcą się wokół Ziemi, tylko kręcą się, tak powiedzmy, widać, że one się kręcą tam gdzieś na niebie. Więc Ptolemeusz miał dosyć skomplikowany model, w którym dzielił planety na nadrzędne i podrzędne, miał te promienie, odległość od Ziemi, promienie tych kół, które one toczyły. No i model był bardzo dobry. On był, o ile pamiętam, dokładniejszy niż model Kopernika. Kopernik powiedział, nie, no słuchajcie, to wszystko jest bujda. W środku jest Słońce, my jesteśmy jedną z planet, no i to wyjaśniało te dziwne ruchy, prawda? Że jak jesteśmy, sami się kręcimy i patrzymy na inne planety, no to widać, że one z naszego punktu widzenia będą robiły te dziwne ruchy. Kopernik popełnił jeden błąd tutaj, mianowicie założył, że one są kołami. Gdyby założył, że one są elipsami, no one są elipsami tak naprawdę, gdyby o tym wiedział, to byłby bardzo dokładny. Ale on tego nie wiedział, zaproponował prostszy model. Model był o wiele prostszy, mianowicie mniej parametrów. Jedyne, co musisz wiedzieć, jeśli chodzi o planety, no to odległość od Słońca. I tak możesz przewidzieć, jakie ruchy będzie wykonywała. Gdyby Ptolemeusz zobaczył nową planetę, której nigdy jeszcze nie widział, nigdy nie widzieli ludzie, no to on by musiał wiedzieć, czy to jest nadrzędna, czy podrzędna, odległość od Ziemi, następnie promień tego koła dziwnego i tak dalej, i tak dalej. Wiele różnych parametrów. Nie potrafiłby przewidzieć toru tej planety. Kopernik z kolei by zapytał tylko, jak daleko jest od Ziemi, no i przewidziałby prawie dokładnie ten ruch planety, jaki on robi. Także to, co zrobił Ptolemeusz, to miał model, który miał zbyt wiele parametrów. On się przeuczył po prostu. Miał te dane z Układu Słonecznego, obserwacje i się przeuczył. Jak przetestować? No po prostu planeta, której nigdy nie widziałeś jeszcze. I wtedy to by pokazało nam, czy on się przeuczył, czy się nie przeuczył. Walidacja krzyżowa pozwala nam zdać sobie sprawę z tego, czy my się przypadkiem nie przeuczyliśmy. Najprostszy sposób to jest, jak mamy dane i z pewnością ktoś z Państwa, może część z Państwa, może wszyscy, będziecie mieli jakieś dane w swojej pracy. Zbieracie te dane w laboratorium, czy też no, z roczników statystycznych, czy gdziekolwiek. To najprostszą metodą to jest po prostu podzielenie tego zbioru danych na dwie części i uczenie się z jednej części, a potem testowanie na tej drugiej części, której nasz algorytm nigdy nie widział jeszcze. No i to jest fair. Wtedy widzimy, jak ten model sobie poradzi z nowymi przypadkami. Jakie są wady tego? To jest proste oczywiście i efektywne. Jakie są tego wady? No wady są dwie, bardzo istotne. Mianowicie najczęściej te zbiory danych, które będziecie mieli, będą małe. Nawet pana Artura widziałem dane. Chyba widziałem też dane. Tak? Bawiliśmy się tak. On to jest bardzo duży zbiór danych, ale dalej podejrzewam, że pan chciałby jeszcze większy mieć.
W porównaniu z Niemcami.
Maluteńki, prawda? Tam, nie wiem, może z 50 000. Chętnie chciałby pan mieć ten zbiór jeszcze większy. No, dalej pan zbiera. No i gdyby pan jeszcze ten zbiór musiał podzielić na dwie części, może nierówne, może ten testujący mniejszy, no to zabierałby pan rekordy, z których mógłby się pan nauczyć, prawda? Szkoda tych danych. To jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że jeśli wybierzemy podzbiór tych danych do testowania, no to może to być, problem może być taki, że możemy mieć tutaj jakąś tam zbieg okoliczności, czy wylosujemy taki zbiór, który będzie albo sobie bardzo dobrze radził, albo źle. No, jeden tylko zbiór wybraliśmy i gdybyśmy to powtórzyli, inne zbiory wybierali, to będzie duża wariancja w tym, prawda? Także to jest drugi problem. Nie będzie to dokładny pomiar jakości tego modelu. Piękny pomysł, chyba początek lat 90., tak zwana walidacja krzyżowa, nie wiem jak to przetłumaczyć, może z zakładkami. K zakładek. Jak to robimy? dzielimy nasz zbiór danych na k podzbiorów mniej więcej tej samej wielkości. Na przykład 1000 rekordów, dzielimy go na 10 podzbiorów, po 100 rekordów każdy. Następnie odkładamy pierwszy podzbiór, uczymy się z pozostałych 9 i testujemy na tym pierwszym. Następnie w drugim kroku te same podzbiory, tylko raz je dzielimy, wybieramy, odkładamy na bok drugi podzbiór, uczymy się z pozostałych 9, testujemy na drugim, potem na trzecim, czwartym i na 10, prawda, na tym K. Czyli tak, zobaczcie, że ten podzbiór do testowania może być raczej mały, nie musi być duży wcale, a więc te zbiory do uczenia się są duże dalej i jednocześnie testujemy ten nasz model praktycznie na wszystkich rekordach, bo przy każdym kroku jakiś inny podzbiór w sumie na wszystkich. W szczególności możemy nawet zrobić K równe N, czyli możemy zrobić tak, że mamy N iteracji, gdy mamy N rekordów danych i wtedy testujemy tylko na jednym rekordzie. Używamy N-1 rekordów do uczenia się i na tym jednym odłożonym testujemy. I to jest metoda Leave One Out, środek lat 90. Genialny pomysł, myślę. Jaka jest jego wada? No zalety są ogromne. Uczymy się z prawie całego zbioru danych. Testujemy tylko na jednym rekordzie zawsze. Jaka wada? No, wada jest tylko taka, że dużo obliczeń potencjalnie. Ale komputery są teraz szybkie, a jak nawet zbiór danych jest bardzo duży, komputery są wolne, no to zostawiamy na noc. A jak nie na noc, to na weekend, prawda? A jak nie weekend, to na wakacje. W każdym razie obliczenia jest jedyną wadą tego. Inna metoda polega na metoda bootstrap. Bootstrap to słowo angielskie, bardzo zabawne. To są takie pętle na kozakach, takich, wiecie, kowbojskich, gdzie można sobie tam palca wsadzić i naciągnąć te kozaci na nogę. To jest bootstrap. I tutaj nazwa zabawna, jak wiele nazw w informatyce w języku angielskim, chodzi o to, że właściwie podciągamy siebie za własne te pętle na butach, prawda, coś takiego. Czyli ze zbioru danych, który mamy jakiś tam niekoniecznie duży, wybieramy sobie podzbiór tych danych losowo, który będzie używany do testowania. I możemy to powtórzyć bardzo wiele razy, nieskończenie wiele razy. W każdym kroku wybieramy nowy podzbiór. Czyli mamy, powiedzmy, 1000 rekordów, wybieramy sobie do testowania 100 rekordów albo 50 rekordów, losowo, za każdym razem, bez zwracania. Ale oczywiście w tych różnych krokach niektóre rekordy się powtórzą, no ale to nie szkodzi. I możemy to robić bardzo, bardzo wiele razy. Przez to tak naprawdę też pokryjemy praktycznie cały ten zbiór rekordów. No i testujemy na rekordach zawsze, których ten algorytm nigdy nie widział. Jaka jest, no wada jest tutaj jedna, że to może zajmować dużo czasu, wiele, wiele razy. No to jest jedyna wada tak naprawdę, też można to robić. Bootstrap cross validation. Podobno może to dać dokładniejsze jeszcze rezultaty niż walidacja krzyżowa, którą widzieliście na poprzednich slajdach. To jest, i teraz tak, ta walidacja krzyżowa to jest chleb z masłem, to jest absolutnie konieczne w testowaniu. Także zakładamy na resztę tej prezentacji, że stosujemy walidację krzyżową. Druga rzecz, o której chciałem teraz powiedzieć, to są różne miary jakości modelu. I tutaj pierwsze, takie najprostsze, to jest dokładność modelu, czułość i specyficzność. Pierwsza to jest dokładność, czyli co to znaczy? Mamy 1000 rekordów, mamy model, no więc mierzymy, jaki procent tych rekordów zostały rozpoznane prawidłowo. Czy powiedzmy rozpoznajemy, czy ktoś nam spłaci pożyczkę, czy nie. Mamy rekordy poprzednich klientów i dla każdego rekordu sprawdzamy, czy model zgadł poprawnie. Łatwo do zrozumienia, prawda? Jak często ten model się myli? Jak często on jest poprawny? Jaka jest tego wada? No wada jest straszna. Jeśli mamy te klasy bardzo niesymetryczne, A podejrzewam, że w waszych badaniach też tak jest, że interesuje was jakiś proces, który się niezbyt często zdarza. Pamiętam, ja nie pytałem się was, co wy robicie chyba. Może się pytałem na początku i zapomniałem już.
Na początku było.
Na początku, tak. Zapomniałem, przepraszam. Dużo tego było. No załóżmy, że coś tam robimy, jakieś badania w innej grupie, którą mam zajęcie, na przykład różne rodzaje betonów, jakaś tam mieszankę dodajemy do tego betonu, patrzymy, czy on jest twardszy. Drewno, albo jakieś wycieki z rur wodociągowych. W przeszłości miałem na przykład, była studentka, która patrzyła na roślinki, sasanki dokładnie, w puszczy. No i też tych danych nie było za dużo i te jakieś problemy z tymi sasankami, one były bardzo niesymetryczne, prawda? Tam coś się działo, ale działo się 1 na 100 albo coś takiego. Załóżmy, że mamy taką sytuację, w której mamy mało tych rekordów klasy, która nas bardzo interesuje, którą chcemy rozpoznać. Na przykład nowotwory. Załóżmy 10 na 1000, czyli 1% wszystkich ludzi ma nowotwór jakiś. I my chcemy ten nowotwór rozpoznać. Więc model, który za każdym razem powie nie ma nowotworu, nie ma nowotworu, nie ma nowotworu, będzie miał dokładność 99%, prawda? Ale oczywiście ten model jest absurdalny, no bo on nie rozpozna ani jednego nowotworu. No to jest bezużyteczne, prawda? Także widzimy, że trzeba popatrzeć głębiej, zdecydowanie, niż dokładność. Dokładność jest super, jak mamy te klasy wyrównane, powiedzmy, tak pół na pół, ale jak one są niesymetryczne, to ta dokładność jest bardzo myląca. Więc co tutaj ludzie wymyślili? No wymyślili czułość i swoistość. Te terminy na pewno znacie. One patrzą na dokładność wewnątrz klasy. Czyli na przykład, no słuchajcie, tu jest dużo tekstu, ja przelecę to szybko, bo to nie jest centralna rzecz dla tego przedmiotu, ale fajnie, żebyście na to byli wyeksponowani. Przelecę przez to szybko, tylko będę mówił właściwie, o co tutaj chodzi. Pamiętacie pandemię COVID? No więc mamy test na COVID. Każdy z was pewnie ten test kiedyś w życiu przeszedł, prawda? No i ten test ma czułość i swoistość. Co to znaczy? No czułość to jest zdolność tego testu do rozpoznania, że jest choroba. Czyli procent ludzi, którzy mają COVID, dla których ten test będzie dodatni. Prosta sprawa. Oczywiście im wyższa ta czułość, tym lepiej. Ale żaden z testów medycznych nie ma czułości 100%. Żaden. Są pewne testy, które z definicji mają 100%. Czyli mówimy, że jak ten test wyjdzie dodatni, to ta osoba ma tą chorobę. Ale to jest naprawdę z definicji. Praktycznie rzecz biorąc, żaden test nie jest doskonały. No w COVID-zie też, pamiętacie, że były fałszywie dodatnie. Pamiętam gdzieś była jakaś taka, słyszałem w radiu, że jakiś skoczek nasz na konkursie, test, nie pamiętam nazwiska tego skoczka, jeden z tych znanych skoczków naszych, na których mieliśmy nadzieję, że on wygra oczywiście, miał dodatni wynik testu. No to dodatni wynik testu, no to może być prawdziwie dodatni albo fałszywie. Okazał się fałszywie dodatni, bo jeszcze raz ten test przeszedł, czy jakiś inny test, okazał się, że był ujemny wynik.
Czyli wydaje mi się, że co do zasady mogą istnieć testy o faktycznej skuteczności stuprocentowej. Chociażby test na pasożyty. Jeżeli wykryjemy w takim teście elementy bądź jaja jakiegoś pasożyta, to tutaj za bardzo nie ma miejsca na wynik fałszywie dodatni. Jakby nie można takich elementów w swoim ciele mieć przez przypadek.
Być może nie, ale być może ja połknąłem jakiegoś robaka. Akurat nie był odporny na moje kwasy żołądkowe. Ja go wydalam gdzieś tam. I akurat jak to wcipie o tomahawku, nie opowiadałem tego dowcipu chyba tutaj. Taki dowcip jest, który zawsze lubię, jak jest coś bardzo nieprawdopodobnego. No i ta próbka kału, którą wzięli, no jest, proszę bardzo.
Czy tutaj jedyne miejsce na wątpliwości jest czystość samej próbki i sposób pobierania?
No tak, ale jeśli pan powiedzmy rzuci hasło, ten i ten test, czy się nie może wydarzyć jakiś błąd, zanieczyszczona probówka, czy resztki kału kogoś innego?
Czy test sam w sobie jest bezbłędny, ale metodologia nie jest bezbłędna?
Tak. Przy teście COVID-u też mogło być coś takiego, ten bacik, którego nam tam wsadzali, prawda, mógł też coś, może za... może ktoś cichnął, może ktoś cichnął, poprzednik nasz, prawda, który przed nami był. No, po prostu chodzi o to, że mogą być rzeczywiście testy bardzo, bardzo dobre. Testy akurat takie przesiewowe, jak test COVID-u, one mają słabe parametry. Nie wiem, jaka była czułość testu na COVID. Podejrzewam, że wysoka. Tam chodzi o czułość głównie. A swoistość jest niska. Co to jest swoistość? Swoistość to jest procent ludzi zdrowych, na przykład przy COVID-zie, którzy będą mieli wynik ujemny. Czyli poprawnie ujemny. To jest swoistość. Oczywiście chcielibyśmy mieć 100%, ale przy COVID-zie, nie wiem, jaki tutaj był te parametry, ale podejrzewam, że jeśli to była swoistość rzędu 80%, to już jest pewnie dobry test. 90% to już był bardzo dobry. Czy mamy jednak fałszywie dodatnie, prawda? Zawsze. No pan, rozumiem, o co pan chce powiedzieć. Pan, oczywiście ta czystość teoretyczna, rzeczywiście mogą być testy, które rzeczywiście teoretycznie tą taką czystość mają. No ktoś nie oddycha, serce mu nie bije, prawda? No denat. Nawet zimny jest, prawda? Zdarzają się dalej przypadki, że ktoś ożyje, prawda?
To jest świetny przykład.
To się zdarza. Wiecie państwo, że ktoś, co mi się odnajduje, że tam ktoś w trumnie albo wstaje podczas pogrzebu czy coś. Bardzo rzadki przypadek, ale...
Albo ktoś ze swojej własnej sekcji ucieka.
No, świat jest niestety bardzo skomplikowany, także każde zdanie, które wypowiadamy, na przykład to moje zdanie, gdy powiedziałem, że ten telefon Kaczyńskich to była po prostu fikcja. Oczywiście ja tutaj głowy za to nie dam, proszę państwa. Ja tylko mogę powiedzieć, skąd to wiem, na jakiej podstawie i tak dalej. To, co państwu powiedziałem, ale głowy za to nie dam też.
Ale jakiś procent prawdopodobieństwa można takiej informacji przyznać, że tak, jestem pewien tej informacji na 80%.
Oczywiście. To, co powiedziałem państwu, jestem tego pewien na 0,999. 1 na 10 tysięcy, że nie wiem, że się przewidziało tej Wassermanowej, tak? Albo że podsunęli jej jakieś inne akta. Ale to jest 1 na 10 tysięcy. Dowcip po to machawku, jeśli powiedziałem A, to powiem B. Zawsze o tym dowcipie myślę, gdy mam do czynienia z czymś bardzo nieprawdopodobnym. Zawsze mówię, a to tak jak w tomahawku. Wnuczek podgląda babcię wchodzącą po drabinie. Babcia nie ma bielizny na sobie. No tam gdzieś na wsi, prawda? Moja babcia też nie miała bielizny na sobie, pamiętam. Tylko spódnicę. No i zobaczył, że ona jest inaczej zbudowana niż dziadek. I on sam. No więc w odpowiednim momencie do babci mówi: babciu, jak to jest, że dziadek ma siusiaka, ja mam siusiaka, a ty nie masz. Babcia uznała, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby wnuczkowi opowiadać na temat różnic anatomicznych między kobietami i mężczyznami. Więc mówi: wiesz, no Jasiu, to tak było, że ja też miałam siusiaka, tak jak dziadek i ty. Ale jak byłam młoda, to pojechaliśmy z dziadkiem na Dziki Zachód. No i jechaliśmy pociągiem i na pociąg napadli Indianie. No i wiesz, tak jak w tych filmach, westernach, oni tam krzyczeli i rzucali w nas strzałami, strzelali tomahawkami. No i takim tomahawkiem rzucił jeden z tych Indian i tomahaw wpadł przez okno, no i uderzył mnie tam i obciął mi to, co miałam, tak jak ty. I widać, że ten Jasio, oczy jak 10, jak 5 złotówki, jak ta szczęka mu upadła zupełnie na pierś. Cisza przez minutę może i w końcu mówi: babciu, ale że cię dokładnie trafił w... I tutaj można ci brzydkie słowo powiedzieć, prawda? Dokładnie cię tam trafił, prawda? Także no ta, Jasiu miał tutaj wyczucie do tych bardzo nieprawdopodobnych historii. Także tutaj te testy dokładne, takie wydarzenia mogą się zdarzyć dalej, oczywiście bardzo mało prawdopodobne, tak jak to wcipie o tomahawku. I tutaj państwo najlepiej sobie, jeśli będziecie chcieli tutaj się w to wgłębić, poczytajcie sobie dokładnie artykuł na Wikipedii. To jest akurat to są formuły z angielskiej Wikipedii, ale oczywiście jest też polski artykuł. Dlaczego to mówię? Nie dlatego, że chcę tutaj unikać państwa wyjaśnienia tego dobrego, ale to są terminy raczej, które mieliście z nimi do czynienia już. Jedyne, co możecie potrzebować, to ewentualnego takiego, żeby to wsiąkło, prawda? A nie wsiąknie to w 5 minut na wykładzie. Także to są bardzo raczej proste rzeczy, ale gdybyście jakoś mieli tutaj jakieś wątpliwości, najlepiej to po prostu jest na takim przykładem sobie usiąść, pochylić się i to rzeczywiście wsiąknie. Jest przykład w artykule Wikipedii, znaczy tutaj właściwie to jeszcze teoria, ale jest też przykład. Test na raka jelita grubego, który polega na znalezieniu cząsteczek krwi w kale. Ten test oczywiście, jak wszystkie testy, nie jest idealnie dokładny. Gdy ktoś ma nowotwór jelita grubego, no to ten test, to zależy od tego, jaką próbkę podejmiemy, zbierzemy, prawda, możemy znaleźć te próbki lub nie. Okazuje się, że w 66% przypadków znajdujemy te cząsteczki krwi. I to są prawdopodobnie prawdziwe dane tego testu. Z kolei, jeśli ktoś nie ma nowotworu, to też okazuje się, że mogą się znaleźć cząsteczki krwi, na przykład, no nie wiem, może z wrzodów na żołądku, prawda? Już takie to półprzetrawione, ale mogą już tam gdzieś się znaleźć. I to są prawdopodobnie prawdziwe parametry tego testu. I tutaj jak się liczy czułość? No po prostu to jest ilość poprawnie wykrytych dzielona przez ilość wszystkich, prawda? To jest czułość. Swoistość, liczba poprawnie wskazanych jako ujemne wyniki dzielone przez ilość wszystkich. Tu jest 91%. Tutaj są jeszcze dwie inne wartości, które często się używa w literaturze, w artykułach, ale w urzędzie maszynowym raczej nie widziałem ich za często. Też można to policzyć. Pozytywna wartość predyktywna i negatywna. Czyli jak zobaczymy negatywny wynik, ujemny wynik, to czy jakie jest prawdopodobieństwo, jaką ona ma wartość, prawda? Także tu są te obliczenia z formułami. Tak, nie będę przez ten przykład przechodził. To, co jest w uczeniu maszynowym często używane, to jest macierz przekłamań, confusion matrix. To jest dokładnie ta macierz, którą widzieliście. To są to jest ta macierz z tych czterech wartości, przy 2 na 2, prawda? To jest prawdziwy stan, czyli COVID, nie COVID, rak, nie rak, a to jest wynik testu, czyli wskazanie modelu, co model mówi. No i na przekątnej mamy poprawne zgadnięte wartości, dobrze, a to są błędy, te, które nie są na diagonalnej tej macierzy. I to jest macierz przekłamań. Następnie rzecz bardzo ważna. Czy ktoś z was wie, co to są krzywe ROC, Receiver Operating Characteristics? To jest używane w wielu dziedzinach nauki. Jeśli tego nie wiecie, to tutaj spędzę troszkę więcej czasu, bo tutaj trzeba rzeczywiście zrozumieć to, trzeba rzeczywiście, to musi wsiąknąć. I to jest rzeczywiście ważne. Jak to poznacie raz, to będziecie pod wrażeniem, jakie to jest fajne. Ja pamiętam, że byłem pod wrażeniem, to po raz pierwszy widziałem, dopiero przy doktoracie. Nie spotkałem się z tym we wcześniejszych studiach. Krzywa ROC. Skąd ta nazwa? Nazwa jest, proszę Państwa, z teorii informacji. Mianowicie w teorii informacji mamy do czynienia ze źródłem informacji, mamy do czynienia z odbiornikiem. I kanał pomiędzy nimi jest zaszumiony. Czy ja coś do Pana krzyczę, a Pan zrozumie, jak w tym zabawie w buchy telefon, prawda? Coś Pan tam źle zrozumie na przykład, prawda? I tutaj w teorii informacji chodziło o scharakteryzowanie tego kanału, czy jego tego zaszumienia, czyli tej transmisji informacji. Receiver Operating Characteristic, czyli charakterystyka tego odbiorcy informacji. Dziwna nazwa, tak naprawdę ona nie pasuje do tego, do czego to jest używane, ale to pochodzi rzeczywiście z teorii informacji, ta metodologia, te krzywe. Stąd ta dziwna nazwa. Jak to działa? Pokażę Państwu najlepiej tak naprawdę chwileczkę tutaj. Zobaczcie, na przykład mamy do czynienia z poziomem cholesterolu we krwi. Państwo pewnie jeszcze tego problemu nie mają, ja już się z tym zetknąłem, ja mam podwyższony cholesterol. I teraz bardzo często używane to jest jako test, który mówi o tym, że mamy problemy z układem krążenia lub sercem. I lekarze w tej chwili, no dawniej to był taki poziom, 190 to był taki, wiecie, poziom, gdzie nie, powyżej, czekajcie, przepraszam, 210 chyba. W tej chwili to jest 190, obniżają ten poziom. Tak naprawdę ta wartość jest arbitralna. O co tutaj chodzi? Popatrzcie na oś X tutaj. Oś X to jest ilość cholesterolu. Tu jest powiedzmy gdzieś tam 0 we krwi, tutaj jest, nie wiem, 500, prawda? I tutaj są różne wartości, to jest ciągła linia. I teraz mamy rozkłady prawdopodobieństwa. Ludzie, którzy są zdrowi, mają cholesterol, no wiecie, niektórzy mają cholesterol 50, niektórzy 80, niektórzy 150 powiedzmy, to jest pewnie najbardziej typowy poziom gdzieś tam, a niektórzy mają wyższy. Mój poziom cholesterolu gdzieś tak jest 260, czyli bardzo duży. Lekarzom się włosy na głowie jeżą, natychmiast statyny, niech pan wierzy, prawda? Ja odmówiłem, nawiasem mówiąc, statyn. Mam swoją tutaj teorię, dlaczego. Z kolei to są ludzie chorzy, którzy mają problemy z układem krążenia. Niektórzy mają cholesterol 150, 180, niektórzy mają 250 powiedzmy, niektórzy mają 300 i 500. I teraz tak, jeśli my mamy określić, czy ktoś ma podwyższony cholesterol, czy coś się dzieje niedobrego w organizmie, czy wszystko jest w porządku, no to my musimy tą wartość progową sami ustalić, prawda? No bo te dwie populacje się zazębiają o siebie. Jeśli wam się nie podoba na przykład cholesterolu, no popatrzmy na ciśnienie ludzkie. To już pewnie mierzyliście kiedyś, prawda? No książkowe to jest, nie pamiętam, 70 na 110 czy 80 na 110. To jest też arbitralna wartość tak naprawdę. Dlatego, że między nami tutaj, sześcioma osobami, podejrzewam, że żadne dwie osoby nie mają tego samego ciśnienia, prawda? A mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy w miarę zdrowi, prawda? Jesteśmy zdrowi, jeśli chodzi o ciśnienie. Pani krzy...
Ani, wie pan co, ani cholesterol, ale ciśnienie, ani ciśnienie.
Nie przekonuje pani, czy...
Nie, w sensie, że w moim przypadku tak jak u pana, podwyższone.
Podwyższone. No, nie wiemy tutaj tak naprawdę. Pani nie wie, czy jest to w granicach normy pani genetycznej, no bo pani rodzina... W mojej rodzinie podwyższony cholesterol był. I tak naprawdę niektórzy mieli problemy z sercem, niektórzy nie mieli. Ja badałem sobie inne rzeczy, powiedzmy, osad w tętnicach, rzędu 10% jest. Na mój wiek to jest, proszę państwa, normalne raczej, a może nawet nie za wysokie jest, powiedziałbym. Także, no i tutaj w medycynie musimy tą kreskę gdzieś postawić. Inny przykład, temperatura ciała. Też genetycznie podejrzewam, że jak zmierzymy temperaturę u nas tutaj, to pewnie każdy z nas będzie miał inną troszeczkę. To nie będzie 36,6, taka książkowa, tylko pani może mieć 37,2, dlatego że pani mniej spała dzisiaj na przykład. Albo pan może mieć niskie, bo nie wiem dlaczego, coś tam powodzi.
Bo jest mróz.
No tak. I teraz też musimy powiedzieć, że 36,6 to jest ta normalna, 37 to już jest stan podgorączkowy, a 39 to jest gorączka, prawda? Czyli arbitralnie decydujemy, jaki jest ten punkt progowy. I teraz tak, ta decyzja ma wpływ na co? Ma wpływ na to, czy poprawnie, czy niepoprawnie określimy, do jakiej populacji należymy. Załóżmy, że to jest ta populacja, o której mówię na początku, czyli cholesterol. To są ludzie zdrowi, to są ludzie chorzy. Dwie populacje, które się zazębiają. Można mieć problemy z sercem, znam takie przypadki, ludzie, którzy mają 150 cholesterol, prawda? Czyli oni gdzieś są tutaj w tym ogonie. Tutaj. Znam ludzi, na razie jestem zdrowy, jeśli chodzi o układ krążenia. Ja mam gdzieś pewnie tutaj. No i teraz, proszę państwa, ta decyzja, którą podejmujemy, gdzie to ustalić, ona tak naprawdę natychmiast nam określa czułość i swoistość tego testu. Jeśli ja użyję testu tego cholesterolowego, 190 tutaj jest, no to od razu mi to określa czułość. Jaka jest czułość tego? No proszę państwa, to jest pole pod tą krzywą tutaj, w mianowniku, a w liczniku ten podzbiór stąd do końca, prawda? Czyli to są fałszywie negatywne. Z kolei jaka jest swoistość? No, to są prawdziwie negatywne i pole stąd do końca, przez cały ten, to jest swoistość, a to są fałszywie pozytywne. I gdy ja tą przestawiam sobie to, to ja po prostu manipuluję czułością i swoistością. Bardzo prosta rzecz. I to się często używa właśnie w inżynierii, także to się państwu z pewnością gdzieś przyda. To. I teraz popatrzcie, co się z tym dzieje. To jest z kolei, nie, może ten obrazek będzie najlepszy, bo to połącza dwie. Gdy my tą krzywą przesuwamy, to co się dzieje? Zmieniamy czułość i swoistość. Czułość jest tutaj, prawdopodobieństwo prawdziwie pozytywnego wyniku, dodatniego wyniku, to jest 1 minus swoistość, czyli prawdopodobieństwo fałszywie pozytywnego wyniku. I zaraz wyobraźcie sobie, że tą wartość progową umieszczamy w minus nieskończoności. Jaka jest czułość? No wszystko na prawo od tej określamy jako choroba, tak? Czyli czułość jest...
Zero.
Nie, 100%. 100%, prawda? Bo wszystko jest po prawej... Coś nacisnąłem, przepraszam. Wszystko jest po prawej stronie, więc czułość jest 100%. A swoistość?
Zero.
Zero, prawda? Jesteśmy w którym punkcie? Czekajcie. Czułość 100%, swoistość 0, bo wszystko jest fałszywie pozytywnym. Jesteśmy tutaj, w tym miejscu. Przesuwamy to, idziemy do plus nieskończoności. Czułość 0, bo wszystkich określamy jako zdrowych. Swoistość 100%. Jesteśmy tutaj. I teraz jak przechodzimy pomiędzy tymi dwoma punktami, tu gdzieś jesteśmy, każdy punkt na tej krzywej odpowiada jakiejś pozycji tej wartości progowej i jakiejś kombinacji czułości i swoistości. Prawda? Czy to jest w miarę do przełknięcia dla Państwa? Dlaczego się zazębiają te dwie krzywe? No to jest natura problemu. Prawda? Niektóre problemy są takie, że po prostu nie damy rady rozróżnić. Oczywiście byłoby pięknie, gdyby ta krzywa była po środku, gdzieś tam między i te dwa rozkłady daleko od siebie. To by było pięknie. Ale niestety świat jest skomplikowany i czasami się zdarza tak, że i ciśnienie, i temperatura, i cholesterol, one po prostu się zazębiają. Prawda? I to jest, ta krzywa pokazuje nam naturę problemu albo, znaczy nie, niedokładnie naturę problemu. Pokazuje nam naturę tego testu. Ona określa jakość tego testu dokładnie. Prawda? Przesuwamy się tutaj. I teraz jaka jest idealna krzywa ROC? No idealna krzywa ROC to jest taka, ona się zawsze zaczyna w tym miejscu na dole, prawda, tutaj. Zawsze się kończy tam, a idealna krzywa to powinna szybciutko stąd tutaj pójść i na prawo. Co to znaczy? No ten punkt jest idealny. Czułość 100%, swoistość 100%. To jest ten idealny test, który być może nie istnieje, prawda? Tutaj, w tym miejscu. Także idealna krzywa ROC idzie stąd, poprzez tak i na prawo. I to jest wszystko, jeśli chodzi o krzywę ROC. Za chwilę pokażę Wam to w akcji w oprogramowaniu. Tak jest z czasem, jest chyba jest OK jeszcze. To są praktyczne krzywe ROC, gdzieś tam je znalazłem. Zobaczcie, jakiś tam inżynier miał trzy różne publikacji, miał trzy różne procesy jakieś i określał te krzywe dla każdego z tego wariantu. No i teraz fajnie by było porównać te krzywe do siebie. W takim wypadku jak ten jest to ciężkie, no bo zobaczcie, one się przecinają, one są blisko siebie. No który z tych procesów jest najlepszy? Ciężko porównać. I tutaj, ponieważ idealna krzywa idzie w ten sposób, no to wymyślono, że może po prostu pole pod tą krzywą dałoby nam miarę tego. Krzywa bezużyteczna idzie po przekątnej. Tak naprawdę losowa, prawda? Niewiele wiemy z tego testu. A każda krzywa praktyczna będzie pomiędzy tą przekątną a tym punktem, czyli gdzieś tam będzie szła. Więc pole pod tą krzywą jest jednoliczbowym sposobem na określenie jakości tej krzywej. I to nazwano pole pod tą krzywą ROC, czyli Area Under the ROC Curve. I to jest pewien sposób na porównanie. I teraz musimy uważać, dlatego że ten sposób ma swoje wady. To jest tak jakby spłaszczenie tego wszystkiego. Zamiast całej krzywej mamy tylko jedną liczbę. Nie zawsze to pole pokaże nam najlepszy model. Tu jest, proszę Państwa, wykres z doktoratu jednej z moich doktorantek, która pracuje u nas na wydziale tutaj. Ona zajęła się problemem rozpoznawania dnia owulacji w cyklu miesięcznym kobiety. Bardzo ciekawy problem, mianowicie mamy cykl miesięczny, który trwa różnie od różnych kobiet, pomiędzy, nie wiem, nie wiem, jaki jest najkrótszy, może 25. Zdarzają się też cykle u kobiet rzędu 30 kilku dni. No i jeden tylko dzień w tym cyklu jest owulacja. Zastosowanie rozpoznania tego dnia jest bardzo ważne. Szczególnie w przypadku niepłodności chcemy rozpoznać ten dzień, dlatego żeby zintensyfikować, powiedzmy, współżycie, żeby nastąpiło połączenie plemnika i jaja, albo no, przeciw, powiedzmy, sztucznych metodach zapłodnienia też można, powiedzmy, też ten dzień rozpoznać i w tym dniu, powiedzmy, sztucznie zaplemnić kobietę. Inne zastosowanie to jest w metodach naturalnych unikania ciąży, które są tak naprawdę, Ania, ta doktorantka, mierzyła to na podstawie zbioru danych. One sobie lepiej radzą niż takie, wiecie, pigułki, czy też inne sposoby zapobiegania ciąży. Problem oczywiście to jest człowiek. Monitorowanie jest naprawdę niełatwe. Oprócz tego ten cykl może się czasami zmienić. Także z powodu czynnika ludzkiego nie jest tak dokładny. Ale popatrzcie teraz na tę krzywę. To są różne wersje modelu. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć różnych wersji modelu. Prawdopodobnie ta krzywa ma najwyższą wartość AUC, pola pod tą krzywą, prawda? Ale mimo wszystko, zależnie od zastosowania, gdybyśmy chcieli uniknąć ciąży, to ta krzywa niebieska, zobaczcie, ona jest najlepsza. Dlaczego? Dlatego, że przy unikaniu ciąży chcemy mieć jak najniższą wartość fałszywie ujemnych. Czy chcemy uniknąć sytuacji, w której model nam mówi, słuchaj, to jeszcze daleko do owulacji, a tutaj niestety owulacja przychodzi, prawda? Czy chcemy uniknąć fałszywie negatywnych? Czyli chcemy jak najszybciej dojść do tego poziomu, jeden po prostu, żeby prawdopodobieństwo tego, że jest owulacja, a że nie ma owulacji, a model mówi, nie, czekajcie, fałszywie negatywnych, czyli że w sytuacji, w której model mówi, że nie ma owulacji, a owulacja jest, czyli fałszywie negatywnych. Chcemy być jak najszybciej na tej osi tutaj. Także ten model jest najlepszy, on tu jest najszybciej. Także i to nie jest wyrażone dobrze w krzywą AUC, tą liczbą AUC, dlatego że liczba AUC spłaszcza to wszystko. A tak to każdy punkt na tej krzywej możemy sobie wybrać. Możemy sobie wybrać na przykład model, że chcemy być tutaj, w tym miejscu. No i to pewne kryterium decyzyjne daje nam czułość 100%, swoistość jakąś tam. Te dwie rzeczy zawsze idą razem i gdy chcemy wyśrubować czułość, no to tracimy troszeczkę swoistości. Ostatnia rzecz, kalibracja. Tutaj chodzi o to, to jest też bardzo ważne, jeśli chodzi o tą teorię decyzji przy uczeniu się. Zobaczcie, przy decyzji musimy rozważyć prawdopodobieństwo i też preferencje, miarę preferencji, o której będziemy mówili, zaczniemy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. To będzie już ostatnie spotkanie i tam o tym będę mówił. Więc te, musimy je połączyć, nie tylko prawdopodobieństwa, też konsekwencje. I prawdopodobieństwo chcemy, żeby było jak najdokładniejsze. Czyli jak idziemy, powiedzmy, chcemy być poddanym operacji, jak pytamy się lekarza, panie doktorze, czy będę żył, czy będę żyła, chcemy dokładnie, żeby ten lekarz powiedział nam prawdopodobieństwo tego, że będziemy żyli, prawda? Że to jest dokładnie 1,5% i my chcemy, żeby to było dokładne. Dlaczego? Dlatego, że chcemy sobie zważyć te 1,5% prawdopodobieństwa śmierci versus niewygoda brania do końca życia leków, prawda? Zamiast operacji, raz rozwiązania problemu. Także chcemy, żeby prawdopodobieństwa były dokładne. I tutaj na przykład chyba w Polsce, nie pamiętam, czy w prognozach pogody mówią o prawdopodobieństwie deszczu, czy nie? Prawdopodobieństwo deszczu, czy zachmurzenie i tak dalej. Chyba tego nie słyszałem za często.
W komórce jest.
Jest, tak? W komórce, tak, ale w radiu, w telewizji raczej tego nie mówią. A w USA, proszę Państwa, i w tych programach w komórce, prawda, i też w prognozach mówią na przykład, że prawdopodobieństwo deszczu w środę jest 80%. I my chcemy, żeby to prawdopodobieństwo było dokładne. Dlaczego? Dlatego, że musimy wziąć parasol, znaczy musimy decyzję podjąć, brać parasol czy nie brać parasola. I wtedy chcemy, żeby to prawieństwo było dokładne. No bo powiedzmy, jeśli to prawieństwo jest małe, powiedzmy rzędu 20% czy 10%, to machamy ręką. Ach, prawda, nie będziemy nosili parasola przez cały dzień. A gdy ono jest wysokie, no to bierzemy. Także to jest ważne. Chcemy, żeby ono było dokładne. I do tego służą, nawiasem mówiąc, ci ludzie, którzy prognozę pogody nam dają, oni są kalibrowani. Mianowicie dostają małe nagrody albo małe kary za to, że są w błędzie. I czyli ich konfrontuje się z danymi. Oni przewidują 80% deszczu, więc patrzy się na wszystkie dni, w których oni przewidywali 80% deszczu, patrzymy, czy tam był, jak często tam ten deszcz był. No jeśli oni są dobrze skalibrowani, to rzeczywiście w 80% rekordów, w których oni przewidzieli, że będzie 8 dni, w których oni będą przewidzieli, że będzie 80% deszczu, powinno być rzeczywiście 80% dni deszczowych. No i tutaj do tego służy krzywa kalibracji. To jest prawdopodobieństwo podane przez nasz model. Jak zauważyliście, sieci bajesowskie dają prawdopodobieństwo, a to jest prawdziwa częstotliwość w danych. No i idealna krzywa jest prostą, przekątną, od 0,0 do 1,1. Model mówi 0, w rzeczywistości powinno być 0. Model mówi 100%, powinno być 100%. Model mówi, że jest 40%, powinno być rzeczywiście 40%. Także idealna krzywa idzie po przekątnej. To nie jest idealna krzywa. I tutaj ciekawa rzecz, którą tutaj Państwo też powinni wiedzieć, jak zachowują się ludzie, czyli eksperci. Ja o tym wspomniałem już wcześniej przy okazji tych jakości parametrów, że ludzie bardzo często są zbyt pewni siebie. To jest krzywa, ta zielona, zbytniej pewności siebie. Czyli człowiek mówi, ja bym sobie rękę dał uciąć, że tak jest, a tutaj się okazuje, proszę Państwa, że tak naprawdę w rzeczywistości to nie jest prawdopodobieństwo zero, które ten ekspert nam mówi, tylko tak naprawdę całe spektrum prawdopodobieństw. Albo tutaj ekspert mówi na pewno, a tutaj nie zawsze tak na pewno, prawda? To jest idealna krzywa, ta czerwona. To są krzywe zbytniej pewności siebie, ta zielona i niebieska, a to są krzywe zbyt małej pewności siebie. Czyli ekspert mówi, no nie wiem, 0,4 czy 0,3, a tak naprawdę w dane mówią, że prawdopodobieństwo jest 0, bliskie 0. Także to jest ta krzywa kalibracji. No i resztę mamy jeszcze chwilkę, mamy jeszcze troszeczkę czasu, 10 minut na to, żeby Państwu pokazać, to, jak to działa w programowaniu, że to wszystko można policzyć. Mamy tutaj ten model, którego nauczyliśmy się z danych, prawda? I mamy dane. Możemy przetestować ten model na danych. Jak to robimy? Walidujemy, walidacji dokonujemy. I to jest taki dialog, który pozwala nam na sprawdzenie, czy dane mają te same nazwy, zmienne, ich stany, które są w modelu. W tym dialogu, jeśli coś jest nie tak, możemy zawsze to wyciągnąć, możemy zmienne połączyć, jeśli mają różne nazwy. Tutaj program rozpoznaje te same nazwy, więc je łączy. Jeśli nie, to możemy zawsze wziąć taki węzeł, przeciągnąć go do zbioru i powiedzieć, a to odpowiada tej kolumnie w danych. Ale tutaj oczywiście uczyliśmy się tego modelu z tych samych danych, na których teraz testujemy, także nie ma żadnych problemów. I tutaj teraz zobaczycie, gdybyśmy testowali tylko, przetestujmy tylko najpierw. To jest zmienna, którą chcemy przewidywać. I tutaj mamy od razu, bardzo szybko, jakość, dokładność 73%, zdolność odpoznawania negatywnej zdolności kredytowej, czyli tak naprawdę to jest czułość, bo my chcemy rozpoznać ludzi, którzy nam nie spłacą. 69%. To jest z kolei swoistość, czyli prawdopodobieństwo rozpoznania poprawnego, że to są Bogu ducha winni dobrzy klienci. Macierz przekłamań. Zobaczcie, to są, na przekątnej są poprawnie rozpoznani klienci. poza przekątną są błędnie, prawda? I krzywa ROC teraz, zobaczcie, to jest krzywa ROC dla tego modelu, czyli jak sobie ten model radzi z tymi danymi. Nie jest idealny, widzimy to. Idealny model by dawał nam tą krzywą idącą przez 1, ale no, nie jest taki straszny. Możemy pokazać te punkty wszystkie na tej krzywej. To są punkty tych samych wartości czułości i swoistości. Możemy tam pójść na przykład. Chcemy na przykład dużą czułość mieć, powiedzmy, chcemy być tutaj. No ale to będzie miało, szło w parze ze słabą swoistością. Czyli tak, mamy czułość 95,8%, ale mamy 0,72% fałszywie pozytywnych. I my to uzyskamy, gdy nasza wartość progowa będzie 0,2 mniej więcej. Czyli jeśli w tym modelu prawdopodobieństwo tego, że ktoś nie spłaci, dojdzie do 20% albo wyżej, musimy deklarować, że jest to ktoś, kto nie spłaci nam pożyczki. Prawda? Pokazuje to wartość progową. Jeśli chcemy mieć wyższą dokładność kosztem czułości i swoistości, no to proszę bardzo. Fałszywie pozytywne w 30%, czułość 78%, przy prawdopodobieństwie 0,44 reagujemy, prawda? Dlatego. Także możemy sobie sami określić, gdzie chcemy być na tej krzywej i każdy punkt na tej krzywej to jest para czułość, swoistość. Kalibracja. Tutaj oczywiście ta liczba rekordów jest ograniczona, dlatego ta krzywa nie jest pięknie jakąś tam, prawda, tym. I to jest kwestia często odpowiedniego pokazania tych wartości. Tu są dwie techniki znane w literaturze, którymi możemy operować. To jest wygładzanie tej krzywej. Zobaczcie, ta krzywa nie jest taka strasznie zła. Czyli ten model w miarę dobrze pokazuje nam tą kalibrację, że to zupełnie przyzwoita kalibracja jest. Spróbujmy teraz jeszcze raz dokonać tej, nie zapamiętałem tego, ale walidacji krzyżowej. To jest walidacja krzyżowa na przykład z 10 przedziałami. Czyli zawsze dzielimy na 10 przedziałów i robimy to 10 razy. Jak Państwo zobaczą, to jest bardzo szybcie. Już nie zapamiętałem tego, czy to jest taka sama jakość. Zapamiętajmy to sobie. Zapamiętam sobie to tutaj. To jest tenfold. I teraz zróbmy to jeszcze dla Leave One Out. Ono odrobinkę dłużej będzie zajmie czasu, ale nie tak strasznie dużo. Także zmieniamy tą walidację krzyżową na Leave One Out. Troszeczkę to dłużej trwa, ale pamiętacie, 10 tysięcy razy my się uczymy nowych parametrów i testujemy. Tak, tutaj dużo roboty jest wykonanych. Te same wyniki. Także tak to jest dobry model, dlatego te wyniki się nie różnią. Kiedy one się będą różniły? Gdy ten zbiór danych będzie bardzo mały. Załóżmy, że ja się uczę, nie wiem z ilu, ze 100 rekordów. Pójdźmy troszeczkę dalej. Niech to będzie 100 rekordów. Usunę wszystkie rekordy od 101 do końca. Czy będę się uczył modelu ze 100 rekordów tylko? Wszystkie inne rekordy usuwam. Mam tylko 100 rekordów. Teraz się będę uczył z tego modelu. Tą samą metodologią. O, zobaczcie. Coś słabiutki ten mój model, bo ta zmienna jest zupełnie niepowiązana z niczym. Wiecie, co, użyję innego algorytmu, który powinien lepiej zadziałać. Pamiętacie algorytm PC, o którym mówiliśmy? Niech to będzie. No, tu ten model może już być lepszy. Mamy dwie zmienne, które wpływają na to. Robimy to w ten sposób, uczymy się parametrów, mamy model. I teraz spróbujmy jego popatrzeć na jego osiągnięcia. Wszystkie zmienne wystąpiły, wszystkie stany. Popatrzmy na testowanie tylko. Jakość bardzo podobna, 72%. Zapamiętajmy to. Dobrze. I teraz zróbmy to metodą leave one out. Mam nadzieję, że to będzie, że to się okaże gorszej jakości. Gorzej jest? No troszeczkę gorzej, prawda? Widzicie, że ta walidacja krzyżowa pokazała nam, że jest troszeczkę jest nadmierne dopasowanie tego do danych. Jest lekko gorzej. To jest ogólne, że tak się powinno dziać. Także tak działa walidacja w tym. Możemy sobie to pokazać. Chciałem wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Na przykład pewien typ modeli. Ja zamknę ten zbiór danych, otworzę ten oryginalny cały, żebyśmy mieli więcej rekordów. Tutaj on jest. Taki jest sieć Bayesowska. Właściwie tu jest kilka algorytmów różnych. Jest taki model, który nazywa się naiwny Bayes. Ten model jest znany z tego, że bardzo często on jest zbyt pewien siebie. Taki model. Z założenia on ma tą strukturę. Tutaj nie odkrywamy przyczynowości, tylko po prostu uczymy się tego modelu. I tutaj zróbmy walidację tego modelu teraz. Powinniśmy zobaczyć, rzeczywiście to, niech to będzie leave one out też. Chcemy tą zmienną przewidzieć. To będzie w miarę szybko. I zobaczycie teraz, że ten model powinien być nadmiernie dopasowany do danych. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Krzywa ROC to podobna. Kalibracja. Tutaj musimy się pobawić tym. Troszeczkę tego widać, zobaczcie. Zobaczmy, jak to będzie działało. Troszkę tego widać. Widzicie ten taki kształt, że to idzie w górę szybko, potem spłaszcza się, a potem znowu szybko w górę. Ten model jest znany z tego właśnie naiwny bias, że on ma tą taką tą krzywą nadmiernej pewności siebie. To widzimy tutaj. Także ewaluując model, który stworzyliśmy do czegokolwiek, powinniśmy patrzeć oczywiście na jego dokładność, czułość, swoistość, ale tak naprawdę najlepszą miarą jest zerknięcie na krzywą ROC. Ona nam pokazuje dokładnie, o tutaj tych punktów jest od groma i ciut, możemy być w różnych miejscach. Po prostu nad tym tylko umieszczam myszkę nad tym, dlaczego się nic nie pokazuje. Może za duże było. Są wartości progowe prawdopodobieństwa, na których reagujemy i ta czułość i swoistość tutaj jest. Także to są ważne rzeczy. To i kalibracja tego modelu. Także gdy Państwo dokonywali ewaluacji, walidacji. Czy macie tutaj pytanie o to? Czy ta sprawa krzywej ROC, czy to wsiąkło jakoś? Czy zrozumieliście, jak to działa? Naprawdę to jest bardzo, bardzo silny sposób, mechanizm do ewaluacji modeli, do walidacji. Jeśli nie macie Państwo pytań, to tylko chciałem powiedzieć, że ostatnie zajęcia nasze w przyszłym tygodniu to będą na temat tego właśnie już powiem Państwu, jak to się wszystko rozszerza na wartość, na użyteczność, tą miarę preferencji. To będzie głównym czymś, o czym będziemy mówili w przyszłym tygodniu. To będzie ostatnie spotkanie. Także czas się skończył, ja też kończę już. Czy jeśli Państwo mają pytania, oczywiście zawsze jestem ostatnim, który wychodzi stąd. Nie?
Nie.
Dobrze, w takim razie do zobaczenia w przyszłym tygodniu.